Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji oczywiście tenis i to, co dzieje się na kortach w Paryżu w turnieju French Open. Również kilka słów na temat żużla, Formuła 1. Tutaj troszkę mamy do nadgonienia, piłka ręczna i dalsza część naszej audycji to piłka nożna, finały Ligi Konferencji Europy, Ligi Mistrzów i jeszcze mecze barażowe za granicą i w Polsce. Troszkę tych rzeczy do omówienia mamy. No i startujemy od tenisa. We Francji trwa turniej French Open z udziałem rzecz jasna reprezentantów Polski. Wczoraj chociażby swój mecz rozgrywała Iga Świątek.
Iga Świątek, która pokonała Chinkę Zheng 6-7, 6-0, 6-2. Był to niezwykle zacięty mecz w wykonaniu obu tenisistek. Całe spotkanie trwało niespełna 3 godziny, dokładnie 2 godziny i 45 minut, co świadczy o wysokim poziomie i takiej wysokiej rywalizacji na korcie. Wcześniej Iga Świątek pokonała chociażby Ukrainkę Kurenko, Amerykankę Riske czy Dankę Kowinić z Czarnogóry. Teraz właśnie przyszedł czas na Chinkę i to było najcięższe spotkanie dla Polki we French Open. Tym samym Iga Świątek odnotowała 32. zwycięstwo z rzędu, co oznacza, że jest to trzecia najdłuższa seria w kobiecym tenisie i pierwsza taka w ogóle od 2000 roku. Dłużej bez porażki pozostawały tylko dwie Amerykanki, Venus i Serena Williams. Venus miała taką serię 35 spotkań, Serena 34. Natomiast teraz Iga Świątek wyrównała serię Belgijki Justine Henin, która również zwyciężała 32 razy z rzędu. No, dla Igi Świątek jest to także bardzo dobre nawiązanie do tego, co się udziało przed bodajże 2 laty, gdzie Iga właśnie sięgnęła po trofeum. Natomiast po takie trofeum nie sięgnie na pewno Hubert Hurkacz, który w 1/8 finału ATP w Paryżu przegrał z Norwegiem Kasperem Rudem, który jest 8 rakietą świata, jeśli chodzi o mężczyzny. Tam spotkanie zakończyło się wynikiem 6-2, 6-3, 3-6, 6-3 i trwało nieco ponad 2,5 godziny. Dla Hurkacza mimo wszystko, mimo że przegrał to spotkanie, to należy zaznaczyć, że jest to taki rekordowy wyczyn, jeśli chodzi o tego biało-czerwonego, ponieważ w tej imprezie jeszcze do tej pory tak daleko nie zaszedł. Natomiast samo jego wykonanie, jeśli chodzi o to spotkanie, dla Hurkacza nie było najlepsze, ponieważ popełnił aż 39 niewymuszonych błędów, przy czym Rut popełnił takich 19 z 29 wymian trwających co najmniej 9 uderzeń. Norweg wygrał aż 21, no i właśnie w efekcie Hurkacz odpadł z turnieju.
No i teraz czas na żużel. W ten weekend wyjątkowo nie mieliśmy kolejki Ekstraligi, ale odbyło się za to Grand Prix Czech, a więc trzecie zawody Grand Prix w tym roku. Jeżeli chodzi o czołową trójkę, zwyciężył reprezentant Słowacji Martin Waculik przed Brytyjczykiem Tajem Woffindenem i Australijczykiem Jasonem Doylem. Jeżeli chodzi o Polaków, mieliśmy jednego reprezentanta biało-czerwonych w finale, był to Maciej Janowski, który niestety w tym biegu finałowym został wykluczony i ostatecznie ukończył zmagania na czwartej pozycji. Na biegu półfinałowym swój udział w zawodach na markecie w Pradze zakończył Bartosz Zmarzlik i tym samym dopisał do swojego konta 12 punktów w cyklu Grand Prix. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, to niestety było już dużo gorzej. Patryk Dudek zajął 12 miejsce, zdobywając w 5 startach 6 punktów, zaś Paweł Przedpełski był przedostatni, 15, zaledwie 3 punkty w 5 startach i rzut oka na klasyfikację generalną. Mimo tego, że w finale nie było Zmarzlika, to jednak Polak utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ma w tym momencie 44 punkty, zaś wiceliderem pozostaje Maciej Janowski z dorobkiem 43 punktów. Podium uzupełnia Duńczyk Leon Madsen, 40 punktów. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, na miejscu 14 Patryk Dudek, punktów 15, a na miejscu 15 Paweł Przedpełski z dorobkiem 12 oczek. I teraz, jak już jesteśmy przy sportach motorowych, Formuła 1.
Tam odbyło się Grand Prix Monaco, no i wbrew jakichkolwiek oczekiwaniom działo się naprawdę wiele. Kibice są przyzwyczajeni do tego, że właśnie w Monaco dochodzi do tak zwanej procesji, gdzie samochód jedzie praktycznie za samochodem, ciężko jest wyprzedzać, natomiast znacznie ten wyścig uatrakcyjnił deszcz, który spadł około godziny 15 i przez to Grand Prix zostało opóźnione o ponad godzinę. Przez to, a także przez problemy organizatorów, którzy nie mogli uruchomić chociażby świateł, nie mogli pozyskać prądu, który pozwoliłby chociażby na to, żeby te linie startowe, właściwie te światła startowe wystartowały naszych kierowców Formuły 1. Tam na starcie, jak już wspomniałem, naprawdę wiele się działo. Zaczynali w pierwszym rzędzie kierowcy Ferrari, czyli Charles Leclerc i Carlos Sainz. Tuż za nimi byli Max Verstappen i Sergio Perez w odwrotnej kolejności. Meksykanin był na trzecim miejscu. No i zwykło się uważać, że kwalifikacje są najważniejszą domeną Grand Prix Monaco i w takiej kolejności, w jakiej kierowcy zaczynają, w takiej zazwyczaj kończą wyścig. Tutaj Ferrari niestety nie trafiło ze strategią, bardzo opóźniało pewne rzeczy. Red Bull natomiast zaryzygował i ostatecznie to Sergio Perez z Red Bulla właśnie wykręcił najlepszy wynik. Zajął pierwsze miejsce, tuż za nim znalazł się Carlos Sainz, Max Verstappen był trzeci, a Charles Leclerc, który niesamowicie radził sobie podczas tego weekendu wyścigowego, zakończył na dopiero czwartym miejscu, był bardzo niezadowolony, chociaż tu trzeba zaznaczyć, że swego rodzaju taką klątwę przełamał, ponieważ Monakijczyk na własnym torze nie ukończył jeszcze ani jednego wyścigu od 2017 roku, kiedy startował właśnie jeszcze wtedy w Alfie Romeo. Do tej pory nie udało się to. Udało się to dopiero oczywiście w ten weekend, kiedy zajął to czwarte miejsce. Takie rozstrzygnięcia sprawiają, że w klasyfikacji Mistrzostw Świata Kierowców po 7 wyścigach Max Verstappen jest na pierwszym miejscu ze 125 punktami, drugi jest Leclerc 116, a trzeci Sergio Perez 110 punktów. Natomiast w klasyfikacji konstruktorów Red Bull odskakuje Ferrari, ma 235 punktów, drugie Ferrari 199, a gdzieś tam na trzecim miejscu tuła się Mercedes ze 134 punktami.
No i jeszcze piłka ręczna, tym razem w wydaniu krajowym. Mieliśmy do czynienia z rywalizacją szczypiornistów Łomży, Wiwia Kielce i Orlenu Wisły Płock. Był to ostatni mecz tego sezonu. Do rozstrzygnięcia o tym, kto zwycięży w tym spotkaniu, potrzebna była seria rzutów karnych. W niej lepsi okazali się szczypiorniści z Kielc. I to właśnie Wiwę może świętować kolejne w swojej historii Mistrzostwo Polski. Co ciekawe, jest to 11 z rzędu Mistrzostwo Polski wywalczone przez graczy Wiwę, tak więc są to naprawdę hegemonie, jeżeli chodzi o polskie warunki. Liczymy na to, że ta dyspozycja też przełoży się na rywalizację w Lidze Mistrzów. Jeżeli chodzi o końcową klasyfikację Mistrzostw Polski w tym sezonie, to oczywiście na drugim miejscu Orlen Wisła Płocka, a podium uzupełniają Azoty Puławy. Kolejnym punktem naszej audycji będą finały Ligi Konferencji Europy i Ligi Mistrzów, o których powiemy za kilka minut. Like an eagle, and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? La 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 la
how the planets become one, like a drum, destiny is calling, German, Colombian, Spanish and French, off the bench, you gotta own it, down here we play, like we dance, it's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it?
Za nami pierwszy historyczny finał nowych rozgrywek pucharowych w Europie, a więc Ligi Konferencji Europy. De facto jest to trzecie pod względem ważności rozgrywki, jeżeli chodzi o europejskie puchary. W tym decydującym spotkaniu rozegranym w Tiranie w Albanii zmierzyły się ekipy AS Roma i Feyenoordu Rotterdam. Dodajmy dwie drużyny, które na jakiś wielki sukces czekają naprawdę długi czas.
Można powiedzieć, że ojcem tego sukcesu jest José Mourinho, który w lipcu ubiegłego roku objął AS Romę i teraz doprowadził ją do finału. Był to pierwszy finał dla Romy bodajże od 12 czy nawet 14 lat. Piąty finał dla samego Mourinho i oczywiście piąty wygrany finał przez Portugalczyka. Wcześniej dwukrotnie wygrywał z Porto, najpierw z Celticiem w 2003 roku, w 2004 z Monaco, w 2010 oczywiście z Interem, gdzie pokonali 2-0 Bayern Monachium. W 2017 roku poprowadził Manchester United w Lidze Europy, gdzie Czerwone Diabły pokonały Ajax 2-0, no i właśnie teraz Roma 1-0 z Feyenoordem. Także José Mourinho stworzył naprawdę spore oczekiwania na Stadio Olimpico. Rzym, można powiedzieć, że ożył na nowo, ponieważ ostatnie sezony nie należały do najlepszych, jeśli chodzi o ten zespół. Tutaj Nicolò Zaniolo w 32 minucie otworzył wynik spotkania i tak naprawdę ustalił go, ponieważ Roma wygrała 1-0 z Feyenoordem. Sporą cegiełkę do tego sukcesu przyłożył Nikola Zalewski, czyli polski zawodnik, który zazwyczaj gra w AS Romie na wahadle. W tym spotkaniu spisywał się bardzo dobrze, jeśli chodzi o aspekty defensywne, co w przypadku tego zawodnika można by uznać, że jest takim dobrym prognostykiem, jeśli chodzi o wyszkolenie pod kątem defensywnym, ponieważ zazwyczaj był jakby odbierany jako piłkarz techniczny, ofensywny, dający sporo z przodu, ale tutaj widać było właśnie szczególne przywiązanie do kwestii obronnych, na tych się skupiał i te bardzo dobrze realizował. Feyenoord początkowo wydaje mi się, że miał więcej okazji na to, żeby pokonać Romę, żeby ewentualnie później jeszcze doprowadzić do wyrównania.
Szczególnie na początku drugiej połowy, bo był taki okres, gdzie Holendrzy mieli kilka sytuacji.
Tam właśnie ten pierwszy kwadrans drugiej połowy to był taki kluczowy, jeśli chodzi o Feyenoord, ponieważ wydaje mi się, że zdominowali wtedy cały plac gry, kreowali więcej akcji, ale nic z tego nie wychodziło. Bardzo dobrze właśnie spisywała się defensywa. Wspomniany Nikola Zalewski, który wykluczał bardzo dobrze rywali, chociaż nie wiem, w 60 minucie, 66 doszło do zmiany, w jego miejsce wszedł Spinazzola i nie wiem, czy to była kwestia zmęczenia materiału, czy jednak Mourinho zdecydował się na nieco inny rozwiązania taktyczne, ale należy wyróżnić Polaka, jak i cały zespół AS Romy, który właśnie wytrzymał wspomniany kwadrans, dołożył coś od siebie, no i właśnie José Mourinho może się cieszyć z piątego trofeum, z piątego wygranego finału oczywiście.
No i w minioną sobotę mieliśmy długo wyczekiwany finał Ligi Mistrzów, starcie pomiędzy Liverpoolem a Realem Madryt. tym spotkaniu padła tylko jedna bramka, jej autorem Vinicius Junior. Królewscy po raz 14 w swojej historii wygrywają Puchar Europy i Ligę Mistrzów.
Myślę, że najjaśniejszym punktem tego spotkania był oczywiście bramkarz królewskich Thibaut Courtois, który kilkukrotnie świetnymi paradami powstrzymywał zapędy czy to Salaha, czy Mane, i tak naprawdę to on zwyciężył to trofeum dla zawodników z Hiszpanii. Tam Liverpool widać, że miał swój pomysł na to spotkanie. Jurgen Klopp bardzo dobrze przygotowywał zawodników taktycznie pod tym kątem, natomiast ci nie mogli się przebić właśnie przez ścianę w postaci Courtois. No i też w pewnym momencie doszło do takiego może momentu zawahania, ponieważ Vinicius Junior zaczął robić dużo szumu na tej lewej stronie. Raz po raz przedzierał się przez szyki Liverpoolu. No i w końcu udało się ustrzelić gola w 59 minucie. Dość niespodziewanie, bym powiedział, jak na królewskich w tym sezonie, ponieważ przyzwyczaili nas do tego, że gole zdobywają zazwyczaj takie kluczowe gole w końcówce tego spotkania.
Jeżeli chodzi o ten finał, niestety, mówię niestety, ponieważ mieliśmy do czynienia z bardzo nieprzyjemną sytuacją, ponieważ okazało się, że mecz finałowy rozpoczął się z pół godziną opóźnieniem. Powstało duże zamieszanie z kibicami Liverpoolu. Konkretnie chodziło o kibiców, którzy próbowali wejść na stadion z podrobionymi biletami.
I tutaj właśnie stąd wzięło się to opóźnienie, bodajże 37-minutowe. Z takim opóźnieniem rozpoczęto to spotkanie. No i niektórzy właśnie się śmieją, że gdyby to spotkanie zaczęło się o czasie, wtedy Vinicius Junior zdobyłby gola w 90 minucie i tak naprawdę wszystko by było na swoim miejscu. Ale wspominając jeszcze o ojcach sukcesu, tak sobie wcześniej pomyślałem o Mourinho, teraz należy wspomnieć także o Carlo Ancelotti, który tak naprawdę miał nieoczywisty skład. Realnie był oczywistym faworytem do zdobycia tego trofeum. Zaryzykowałbym nawet takie stwierdzenie, że nie znalazł się przed tym sezonem w czołówce zespołów, które mogłyby powalczyć o mistrzostwo.
Przypomnijmy jeszcze, że w fazie grupowej Real przegrał chociażby z Szeryfem Tiraspol.
No właśnie, faza grupowa była takim dobrym, może nie zaskoczeniem, ale pewnym pokazaniem obrazu tamtego Realu, który dopiero jakby się ukreował, który był porządkowany przez Carlo Ancelottiego, a i sam trener nie był taki oczywisty, bo przecież wcześniej obijał się o Everton, Napoli, to nie była aż taka wysoka półka jak teraz Real. Mimo to Florentino Perez zdecydował się na zatrudnienie tego szkoleniowca i to było strzałem w dziesiątkę, ponieważ ten naprawdę zżył ze sobą tę drużynę. No i mieliśmy bardzo, bardzo dobre wykonanie późniejszej fazy Ligi Mistrzów w wykonaniu Realu, bo mecze z PSG czy Manchesterem City wydają się taką bardzo dobrą laurką dla Ligi Mistrzów.
Kolejny wątek, który chcemy poruszyć, to Liga Narodów, a więc przeskakujemy na piłkę reprezentacyjną. Mianowicie chodzi tutaj oczywiście o reprezentację Polski, która już jutro o godzinie 18 rozegra spotkanie pierwszej kolejki nowej edycji Ligi Narodów. Przeciwnikiem Polaków będzie Walia. Później 8 czerwca wyjazdowe starcie z Belgią. 11 czerwca wyjazdowy mecz z Holandią i ten maraton kończymy rewanżem z Belgami 14 czerwca. Wiemy już, że w meczu z Polską nie zagra wspomniany już przez ciebie Thibaut Courtois.
Dla Polski będzie to, właściwie dla Czesława Michniewicza, będzie to bardzo dobry czas na to, żeby przetestować sobie pewne rozwiązania przed zbliżającym się mundialem. Czesław Michniewicz powołał 39 zawodników. Wiemy, że dotarło 38 bez Gabriela Sloniny, który ostatecznie nie zdecydował się na to, żeby grać dla reprezentacji Polski. Natomiast wydaje mi się, że właśnie Czesław Michniewicz przede wszystkim będzie chciał przetestować pewne schematy, wprowadzić pewne rozwiązania do tej drużyny, tak aby była ona gotowa na spotkania mundialowe, gdzie zmierzymy się choćby z Meksykiem czy Argentyną. I właśnie pod tym kątem będzie trzeba budować tę drużynę, a spotkania takie jak z Belgią myślę, że są kluczowe do tego, żeby znaleźć odpowiedzi na pewne pytania, znaleźć wykonawców do danej taktyki i także odpowiednio właśnie ustawić zespół.
No i wydaje się, że w starciu z Walią, które może być kluczowe w kontekście kontekście pozostania Polaków w dywizji A, co jest takim głównym celem dla Czesława Michniewicza. Wystąpimy w najsilniejszym garniturze, przypomnijmy to spotkanie jutro o godzinie 18, a tymczasem będzie się toczyć jeszcze rywalizacja o ostatnie miejsce ze strefy europejskiej, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Jutro również o godzinie 20:45 dojdzie do spotkania reprezentacji Szkocji i Ukrainy. Tutaj została nam, już kilka miesięcy temu o tym mówiliśmy, że ze względu na sytuację na Ukrainie ta drabinka jakby została zamrożona i teraz dojdzie do tych ostatecznych rozstrzygnięć. Zwycięzca tego spotkania zagra z Walią. No i triumfator tej całej drabinki, wiemy już to po losowaniu mundialu, trafi do grupy B, a tam już oczekują na ten zespół drużyny Anglii, Iranu i Stanów Zjednoczonych. Zostały nam jeszcze mecze barażowe w Anglii i w Polsce, o których powiemy za kilka minut. Będziemy teraz mówić o meczach barażowych. Najpierw o lidze angielskiej, konkretnie o Championship, ponieważ tam mieliśmy decydujące spotkanie o awans do Premier League. W nim zmierzyły się ekipy Nottingham Forest i Huddersfield. Ostatecznie drużyna Nottingham zwyciężyła 1-0 i awansuje do najwyższej ligi angielskiej po 23 latach przerwy. No i jeżeli chodzi o krajowe podwórko, mieliśmy zarówno finał baraży o Ekstraklasę, jak i finał baraży o pierwszą ligę. Zacznijmy najpierw może od tego decydującego meczu o Ekstraklasę. W Kielcach drużyna Korony podejmowała ekipę Chrobrego Głogów, który dość niespodziewanie wyeliminował w półfinale baraży Arkę Gdynia. 5 goli mieliśmy w tym spotkaniu. Potrzebna była dogrywka do wyłonienia zwycięzcy. Ostatecznie Korona zwycięża 3-2.
W podstawowym czasie gry Korona Kielce zremisowała 2-2 z Chrobrym Głogów. Potrzebna więc była dogrywka. Tam w 119 minucie Jacek Kiełb dał upragniony awans drużynie z Kielc, co oznacza, że po dwóch sezonach poza Ekstraklasą Korona Kielce wraca w końcu do najwyższej ligi. Tam w Ekstraklasie 14 sezonów Korona rozegrała. W ogóle jest to drużyna, która ma 20 miejsce w tabeli wszechczasów, czyli na przestrzeni tych 14 sezonów radziła sobie całkiem nieźle, jeśli chodzi o to rodzime podwórko. 469 meczów, 617 punktów, a bilans spotkań taki dość wyrównany. 161 zwycięstw, 174 porażki i 134 remisy. Najwięcej goli właśnie dla Korony w Ekstraklasie zdobył Jacek Kiełb i myślę, że można się cieszyć z tego, że popularny ryba wraca na podwórka ekstraklasowe, gdzie właśnie z Koroną będzie rozgrywał swoje spotkania.
Można powiedzieć, że Kiełb to jest swego rodzaju symbol Korony, zawodnik, który rzeczywiście próbował swoich sił w różnych drużynach. My z Mateuszem go pamiętamy chociażby z występów w Lechu Poznań, ale no nie oszukujmy się, zawsze najlepiej mu się wiodło właśnie w ekipie Korony. No i teraz on dołożył tą decydującą cegiełkę do awansu. No i sami jesteśmy ciekawi, jak drużyna z Kielc zaprezentuje się po tej dwuletniej przerwie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wiemy, że tam były różne zawirowania właścicielskie, menedżerskie itd. Bardzo wielu zawodników z zagranicy o, powiedzmy, przeciętnych umiejętnościach. Teraz troszkę ten zespół przebudowano. Pojawiło się kilku doświadczonych zawodników. Oprócz wspomnianego Jacka Kiełba wrócił chociażby Piotr Malarczyk, który też w Ekstraklasie swoje zagrał. Adam Frączczak, którego kibice Pogoni Szczecin, myślę, doskonale pamiętają, też znalazł swoje miejsce w zespole z województwa świętokrzyskiego. Dlatego zobaczymy, jak będzie im się wiodło w Ekstraklasie. I jeszcze finał baraży o pierwszą ligę, bo jeszcze o tym musimy dwa słowa wspomnieć. Ruch Chorzów mierzył się z Motorem Lublin na stadionie przy ulicy Cichej i wygrał bardzo pewnie. Wygrał 4-0 po trafieniach Michała Mokrzyckiego z rzutu karnego i po hat-triku Daniela Szczepana. Jeżeli chodzi o sam przebieg tego spotkania, myślę, że takim newralgicznym momentem był zmarnowany rzut karny przez podopiecznych trenera Marka Saganowskiego, czyli przez zawodników Motoru. To było przystanie 2-0 kilka minut po wznowieniu drugiej połowy. Gdyby udało się wtedy tą jedenastkę wykorzystać, być może ten mecz miałby troszkę inny przebieg, jednak bardzo duże błędy defensywy Motoru spowodowały, że niebiescy wygrali bardzo, bardzo przekonująco wysoko. No i Ruch też wraca po kilku latach naprawdę dużych problemów. Przypomnijmy, że Ruch w 3 sezony spadł najpierw z Ekstraklasy do pierwszej ligi, potem do drugiej i potem do trzeciej. Tam też musiało dojść do pewnych zmian kadrowych i nie tylko. No i powoli niebiescy odbudowują się jako drużyna, wspinają się znowu po piłkarskiej mapie Polski i w przyszłym sezonie zobaczymy ich w pierwszej lidze. No warto podkreślić, że Ruch wywalczył ten awans jako beniaminek drugiej ligi, co jest naprawdę wyczynem godnym uwagi. I na tych meczach barażowych kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.